and from 9:30 p.m. until midnight in the 41-meter band at the frequency of 7380 kHz.
Радио Мария, католический голос в твоем доме. Заканчиваем ретрансляцию наших передач на коротких волнах. Напоминаем, что Радио Мария на этих же волнах можно слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9:15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно с 17 до 21 часа 30 минут на частоте 12010 кГц в диапазоне 25 метров. И с 21 часа 30 минут до полуночи восточноевропейского времени на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария.
Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Bardzo serdecznie witam pana profesora w studiu Radia Maria. Szczęść Boże. I zapraszam do rozmów. Rozpoczęliśmy nowy dzień. Uczyńmy to też znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami. Numer telefonów do naszego studia kierunkowy 056 Polska Północna 655-2355 Polska Południowa 655-2356. Numer telefonu dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Regina Zyłkowa. Panie profesorze, witam serdecznie pana profesora. No i nie wiem, czy pan, czy ojciec dyrektor jeszcze jest też.
Nie ma ojca dyrektora.
To ojca prowadzącego, proszę, też serdecznie witam. Ja, panie profesorze, do pana taka prośba, że tak powiem. Chodzi o to, jak słucham Radia Maryja i wszystkich tych wypowiedzi, jak czytam dziennik, nasz dziennik, czy niedzielę. No jestem pełna optymizmu, uważam, że cała Polska myśli tak samo jak i my i cała Polska będzie protestować przeciwko temu, że nas chcą tutaj wpędzić do tej Unii. No ale niestety ostatnie dni jestem taka załamana, dlatego że nie wiem, czy tak ja trafiłam, czy jak, ale rozmawiam ze swoimi znajomymi. To są niby, zdaje się, dobrzy katolicy. Ludzie, którzy są przeciwko komunie, a jednak wszyscy są za Unią. No, jestem załamana. Ja nie chcę słuchać argumentów, nie chcę słuchać Radia Maria, nie chcę podsuwać im do czytania, do dzienniki czy coś. Moje argumenty zbijają. Nie mam pojęcia. No ja liczę tak jeszcze na wieś. Myślę, że chyba wieś rozumie, że tego. No ale w każdym bądź razie, no czy naprawdę jest, no ja nie mam pojęcia, czy tyle tych ludzi jest takich, którzy są tak otumanieni, którzy wierzą tylko w telewizję i słyszą to i powtarzają ich argumenty. Panie profesorze, ja wiem, u nas było też sporo takich osób, znaczy był pan profesor, nieodżałowany profesor, pan doktor Szcześniak na spotkaniu, był ostatnio pan doktor Krajski, no, ale przychodzi też no, niewiele osób. No, w porównaniu do ludności mieszkańców, tutaj ile jest mieszkańców w Łukowie, to przychodzi te 150, no niech nawet 200 osób, a reszta, ten Łuków cały to jest rzeczywiście taki czerwony. Wybrali tutaj w samorządu samych SLD-owców. No więc ja nie wiem, czy to tutaj tacy ludzie, może panie profesorze, niech mnie pan troszkę odbuduje, niech pan powie, że to nie będzie tak źle.
No to zacznijmy od tego końca, pani Łuwak, od tych wyborów do samorządów. Proszę pani, jednak te wybory już w zeszłym roku były poważnym wstrząsem. Mimo oszustw, które dały się zauważyć, między innymi ten sławetny przekręt w Płocku, gdzie kilku działaczy SLD-owskich zostało złapanych w nocy na przypywaniu głosów. Mimo różnych prób oszustw, te wybory samorządowe przyniosły znaczące osłabienie SLD i w wielu czerwonych dotąd bastionach przegrali postkomunistyczni kandydaci. Przegrali w nawet niegdyś uważanym za najbardziej czerwone miasto w Wrocławku, w przeróżnych innych. I to już było bardzo znaczące. Na Śląsku w ilu miastach. Ja myślę także to, co pani mówi o Łukowie, to Łuków pod tym względem nie należy do najbardziej typowych miejscowości, jeśli tak mocno opanowali go SLD-owcy. Ale rzeczy się zmieniają. Pamiętajmy poza tym, wybory samorządowe były te już ile? Z pół roku temu. A teraz ja dzisiaj w pierwszej części mego spotkania cytowałem, jak nawet w trybunie SLD-owskiej, jak się już wyrzeka na słabość rządu Millera, że on się tylko próbuje ratować, liczy na to, że wejście do Unii go uratuje przed upadkiem. Komuniści, postkomuniści teraz mają to, co przed czym udawał się im chronić przez wiele lat. Skłócenie wewnętrzne, wzajemne oskarżenia o to, kto prowadzi do tak katastrofalnej, kompromitującej komunistów polityki. Mówię, ja mam wrażenie, że ludzie w bardzo wielu miejscach w kraju się budzą. Oczywiście trzeba przyspieszać to budzenie, robić co maksimum, co możliwe i jestem zdania, że to, co ostatnio nastąpiło w ostatnim roku, ta totalna kompromitacja rządów SLD, niezrealizowania obietnic, jest też tą wielką szansą na to, że ludzie przestaną wierzyć na przyszłość obietnicom postkomunistycznych, że może być to ostatnie tango SLD, jak mówię, ale to od nas wszystkich zależy. Czy pójdziemy z autentycznie dobrym programem zmian, szerokim programem opartym na rzeczywistej obronie interesów narodowych, choćby nie tylko oparcie się na jednej czy dwóch partiach, ale na zdecydowanej, szerokiej koalicji wszystkich ludzi chcących popchnąć do przodu realizację polskich interesów narodowych i usunąć kotników, obalić pasożytniczą klasę polityczną, wymienić, odesłać ją do lamusa, bo ci ludzie, jak pokazała afera Rywina między innymi, nie służą narodowi.
Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa. Przestałam, bo w którymś z poprzednich, teraz ostatnich naszych dziennikach taką notatkę po prostu, taką wiadomość o tym, że gdybyśmy, nie daj Boże, weszli do tej Unii, to wtedy będzie utworzona tak zwana policja ta europejska, która 42 przestępstwa będzie
ścigać.
A między innymi zdaje się ksenofobię i rasizm. I ja przerażona jestem. Dlaczego? Bo gdyby naprawdę, nie daj Boże, doszło do tego, to panie profesorze, pan profesor będzie wielki.
Oskarżać o ksenofobię jest bardzo łatwo. Zgadzam się, proszę pani, ale to niech nadużywać różnych pojęć można bardzo łatwo. Ostrzegał przed tym, przed taką policją unijną, ostrzegał słynny dysydent sowiecki Władimir Bukowski i oczywiście na przykład taki mój tomik, jaki teraz przygotowuję, Polska, Niemcy, kicz pojednania, to ktoś też mógłby oskarżyć. Ksenofobia, bo krytycznie oceniam politykę niemiecką wobec Polski. Jak się chce za wszelką cenę nadużyć różnych epitetów, to wszystko można zrobić. Proszę pani, ja się obawiam, że gdyby doszło do zapanowania u nas takiej atmosfery dość szczególnej poprawności politycznej, to wiele dzieł klasyków znalazłoby się w niebezpieczeństwie. Już teraz Sienkiewicz jest atakowany przez niektóre wpływowe media lewicowe jako nacjonalista rzekomy i wtedy obawiam się, że wyczyszczano by dokładnie lektury, odrzucono by Sienkiewicza, bo krzyżacy uznano by za antyniemieckie, ogniem mieczem za antyukraińskie, potop za antyszwedzkie, Mickiewicz też znalazłby się w niebezpieczeństwie, dziady by uznano za antyrosyjskie, Grażyna i Konrad Wallenrod za antyniemieckie, Wyspiański z nocą listopadową i wyzwoleniem zostałby uznany za niepoprawny politycznie antyrosyjski. Ja może przypomnę, że już tego typu wybryki to są między innymi w Stanach, gdzie niektórzy zaczęli oczyszczać nawet bajki niepoprawne politycznie i baśnie, bo Basio Królowej Śnieżce uznano, że to szczególnie akcentuje białych jako coś lepszego. Czarny Piotruś to jest złe, bo to sugeruje, że zły jest czarny kolor. Otello został uznany, Szekspira, tak wielkie dzieło jak Otello, za też niepoprawne politycznie, bo ukazuje jedną postać złą, Murzyna, zazdrośnika. Z kolei kupiec wenecki był wyrzucany z niektórych bibliotek szkolnych, z lektur, bo jedna zła postać Żyda Szajloka Lichwiarza. No w ten sposób to można rzeczywiście zniszczyć przeważającą część klasyki światowej i tak dalej. No więc bałbym się bardzo rzeczywiście zapanowania takich zwyczajów poprawności politycznej. Na szczęście ten styl, ta cenzura poprawności politycznej jest coraz bardziej skompromitowana już na Zachodzie, a jeśli chodzi o samą Unię, właśnie o to chodzi, żeby tak wiele osób myślących w różnych krajach przeciwstawiło się tym niedorzecznym pomysłom i z policją unijną, która mogłaby ścigać w różnych krajach, na przykład policja niemiecka mogłaby mnie dosięgnąć w Polsce pod zarzutami, że judzę przeciwko Niemcom, bo pokazuje ich akty złej woli. Na szczęście, jak już pani Thatcher i różne inne osoby przepowiadają, ten system takiej Unii zbiurokratyzowanej, skorumpowanej, taka jak obecnie, chcącej uregulować wszystko w sposób skrajny, zaczyna się coraz bardziej zawalać. I życzmy, żeby się zawalił na szczęście innych narodów.
Bardzo dziękuję pani i pozdrawiam serdecznie też Łuków. I myślę, że też trzeba optymistycznie pomyśleć o tym, co my możemy zrobić jeszcze, prawda, to nie tylko, że to jedyne referendum i to już koniec później wszystkiego, nie, to cały czas nasza systematyczna praca, my teraz może na tymi, którzy myślą o referendum, powinni może wszyscy, a później kolejne sprawy. Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze. Pana imię?
Mieczysław Kazimierz, Wrocław. Wrocław Piastowski, no, przynajmniej jeszcze przez pewien czas prawdopodobnie. Panie profesorze, ja niestety też jestem coraz bardziej sceptycznie nastawiony do mądrości, że tak powiem, całego naszego społeczeństwa i moje rozmowy ze znajomymi napawają mnie no prawie już przerażeniem. Rzeczywiście bardzo dużo osób nie chce słuchać argumentów, wiedzą swoje, wiedzą, że będzie lepiej. Właściwie no po prostu przyjmują bezkrytycznie propagandę, która jest sączona przez środki przekazu.
Ja myślę, że czasem, panie profesorze, trzeba zapytać ich tak konkretnie, co lepiej będzie dla ciebie. Powiedz jakiś argument, co lepiej konkretnie będzie dla ciebie, panie Kowalski, na przykład.
Ja próbuję i robię, co mogę. Natomiast chcę na taką rzecz zwrócić uwagę, że kompromitacja lewicy SLD w tej chwili nie jest równoznaczna w odbiorze społecznym z kompromitacją idei wchodzenia do Unii. Dlatego, że to wszystko bardzo perfidnie jest przygotowane. Część społeczeństwa rozumuje w ten sposób. Unia to jest nasza przyszłość, to jest coś, co się łączy z kapitalizmem. SLD może koniunkturalnie w to wszystko chce wchodzić. I teraz ja sądzę, że ci ludzie, którzy dosłownie no, są doskonale przygotowani w swoim działaniu, wykorzystają nawet ten moment, jeżeli pan Miller ustąpi, jeżeli SLD w pewnym sensie rozłoży się, to znajdzie się grupa, która powie, ale przecież my w tej chwili idziemy do Unii i to właśnie już będzie zupełnie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze jedna taka uwaga. W pewnym momencie, bo gdybyśmy w Polacy mogli zostać w jakiś sposób uświadomieni, że rzeczywiście Unia grozi w tej chwili, Unii grozi załamanie, rozpad i właściwie Unia może się skończyć w nieprzewidywalnie krótkim terminie. Gdybyśmy to wszystko wiedzieli, to może te takie już właściwie bardzo prymitywne kłamstwa, przy pomocy których nakłania nas się do Unii, no po prostu byłyby w jakiś sposób odsączone od zdrowego rozsądku. I jeszcze taka rzecz. Przecież zdarzy się absolutnie krach i moment, może już nawet tuż po referendum, kiedy nasza gospodarka, która jest na krawędzi bankructwa, doprowadzi do bardzo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju. I część ludzi, kiedy już zapadnie klamka, bo jeżeli zagłosujemy na tak, to będzie właściwie po wszystkim, część ludzi przejrzy na oczy. I ja się trochę dziwię, właściwie się nie dziwię, bo ucieczka tego establishmentu, który przygotowuje nam tą katastrofę, do struktur unijnych, właściwie zapewni w dalszym ciągu tej grupie bezkarność. Jakieś myśli o tym, że my Polacy w strukturach unijnych będziemy w stanie rozliczyć tych ludzi i doprowadzić do jakiegoś zadośćuczynienia wszystkim tym, którym stała się tutaj krzywda, właściwie już będzie zupełnie nierealna. Więc obawiam się, że ci wszyscy, którzy w tej chwili kłamią, świadomie kłamią, opowiadają nam wszystkim bzdury, czują się absolutnie bezkarni, bo oni nawet za te kłamstwa nie będą rozliczeni. Ci wszyscy oszołomieni później katastrofą, która nastąpi, właściwie będą bezsilni. Nie wiem, obym się mylił, ale bardzo mnie to wszystko właściwie już przeraża, nie tylko przestrasza. No to chyba, tak. Chyba tyle.
Dziękuję bardzo za to, co pan przedstawił. No to rzeczywiście zmusza do myślenia, jakie są niepokoje, ale mówi pan właśnie o tych prymitywnych kłamstwach. No przecież ja myślę, że powinniśmy na każdym kroku prostu w naszym boju o prawdę i informację pokazywać, jak wiele razy nam już skłamali ci propagandyści prounijni. Dzisiaj pokazywałem na sali, bo to najlepiej wygląda i dzisiaj, i wczoraj, jak pokazuje się poglądowo, wizualnie ilustrację fałszerstw. I pokazywałem ten sławetny numer Rzeczpospolitej, którą kiedyś próbowano przedstawiać jako dziennik rzetelny, rzetelniejszy o wiele od Gazety Wyborczej, która jest typową gazetą kłamstw. I pokazywałem numer 14-15 grudnia Rzeczpospolitej z wielkim zdjęciem Millera z napisem Dzień dobry Europo i ze stwierdzeniem na samej górze, wybitym wielkimi literami, wszystkie nasze żądania zostały przez Unię przyjęte. Akcent na wszystkie. A potem pokazywałem, jak tydzień później, dokładnie 23 grudnia, w tejże samej Rzeczpospolitej, tylko już nie na pierwszej, a na 10 stronie, ukazał się artykuł Korespondencja człowieka bardzo dobrze poinformowanego z Brukseli, Jędrzeja Bieleckiego. Żaden istotny polski postulat nie został w Kopenhadze spełniony. Zobaczcie państwo ten kontrast. Wszystkie rzekomo spełnione i żaden. Kłamca powinien mieć dobrą pamięć, a oni kłamią na potęgę. Przypominam, że tygodnik Wprost W grudniu zeszłego roku po Kopenhadze przedstawiał Millera jako wielkiego triumfatora, który uzyskał w Kopenhadze tak wiele, jak na przykład Roman Dmowski na konferencji w Wersalu w 1919 roku. Ten Miller i Dmowski, co za niesamowite porównania. A co miało być największą zasługą Millera, że uzyskał dla Polski dopłaty, powiększenie dopłat bezpośrednich dla rolników miało być 25%, czyli 1/4 tego, co dostają rolnicy zachodni, a oto udało mu się zapewnić 55% dopłat tylko dzięki temu, że 30% miał być dopłacane przez polski budżet. Myśl, o pośle Pęku, o Bedermanie, o mnie, innych osobach, które są krytyczne wobec tej propagandy prounijnej, już w grudniu zeszłego roku ostrzegali, że to są mity, że będzie można dopłacić tak wiele z budżetu. Po prostu budżet obecny państwowy leży. Co się okazało? W połowie marca nawet Gazeta Wyborcza rychło w czas, po 3 miesiącach przyznała, że to są nieprawdy propagandowe, że cokolwiek można z budżetu dopłacić, jeśli on jest w tak fatalnym stanie. Faktem jest, że będą oni ciągnąć do budżetu i to, co ujawniła Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister SLD-owska, że natychmiast po referendum wprowadzi się dodatkowe obciążenia dla społeczeństwa. Podatek katastrofalny, jak ktoś chce, umożliwi się doprowadzenie nawet do bankructwa, będzie możliwe doprowadzenie do bankructwa szpitali, jak gdyby niektórych nie obchodzi, czy Polacy będą zdrowi, czy będą chorować. Dopuszczenie do takiego stanu, skończy się rewaloryzacja rent i emerytur i tak na bardzo niskim poziomie. To, więc mówię, już widzimy, jak wyglądały te mity i ile razy zresztą kłamano w naszej propagandzie na temat Unii. Ale przecież my gramy z szulerem i to trzeba wyjaśnić. Pokazywać autorów zachodnich, takich jak pani Thatcher, jak Bederman, którzy ostrzegają, że Unia x razy nas oszukiwała. Austriacki znany politolog Paul Lendwaj pisał o załganiu polityki unijnej wobec nas. I teraz ci, co wiedzą, że będzie lepiej, może nie ufają komunistom, ale ufają Platformie Obywatelskiej, niedobitkom z Unii Wolności. Trzeba im powiedzieć, niech wierzą, jeśli chcą wierzyć, i nie, żeby nie wyszli tylko tak, jak wyszli ci, którzy wierzyli w terapię szokową Balcerowicza. Ale przypomnę, że jeszcze 5 lat temu, pamięta pan, przecież nam mawiano, że jesteśmy na czele transformacji gospodarczo-społecznych w Europie Środkowej. I gdzie jesteśmy teraz na czele? Każdy widzi, po tylu, że leżymy, że jesteśmy przodujący w korupcji i bezrobociu. I nie kto inny jak laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii z Nowego Jorku, profesor Stiglitz, powiedział, że właśnie ta terapia szokowa, którą u nas zastosowano, balcerowiczowska, to była czymś takim, na czym skorzystała garstka cwaniaków, a cały naród leży. Trzeba to pokazać.
Do 97 roku tu coś się jednak pozytywnego działo, potem przyszedł krach. Ja mam jeszcze jedno...
Ale zaraz, co pozytywnego? Przepraszam, znaczy, bardzo. Jakie były, jeśli chodzi o wyprzedaż polskiego przemysłu, cały czas ta wyprzedaż była dokonywana i niezależnie przez ludzi różnych opcji. Przez pana najpierw Kuczyńskiego, ministra przekształceń własnościowych z Unii Wolności w rządzie Mazowieckiego, przez pana Janusza Lewandowskiego, liberała, teraz Platforma Obywatelska, przez pana Wiesława Kaczmarka, niestety także przez pana Wąsacza. Każdy z nich, aby ratować budżet po tej fatalnej, złej polityce gospodarczej, którą u nas prowadzono pana Balcerowicza, po takiej polityce, która walczyła z inflacją, a nie wspierała produkcji, przy zawyżonym kursie złotego do dolara, o co dbał pan Balcerowicz i Gronkiewicz-Walc, tak jak w Argentynie zawyżony kurs rodzimej waluty, to wtedy ratowano się wyprzedażą przedsiębiorstw, wyprzedażą banków i jakie to są skutki tego.
Wiemy. Ja mam jeszcze jeden nurt i jedno pytanie. W tej chwili ten offset amerykański możliwe, że wpompuje w polską gospodarkę jakąś technologię i jakieś pieniądze z tego do budżetu może zaczną...
Ale chciałbym, ale pan pamięta te pierwsze propozycje amerykańskie. Nie wiem, ile ostatecznie uzyskano, są obietnice, że dużo lepiej, ale okazały się tak nierzetelne, takie tylko no dosyć kanciarskie.
10% może nowe technologie.
No i mam nadzieję, bardzo chciałbym, bo żeby to, co po jednak kilkumiesięcznych dyskusjach, negocjacjach uzyskano, że było czymś dużo lepszego, dużo lepszym, ale słucham pana.
Natomiast właśnie, w tym kontekście, jeżeli ewentualnie rzeczywiście te pieniądze amerykańskie coś naszej gospodarce i społeczeństwu by dały, to jak to się ma do tej kontrybucji, do tej potwornej składki, którą będziemy musieli zapłacić, właściwie dzięki, no... oparciu się w jakiś tam sposób o gospodarkę amerykańską. Jak Amerykanie się do tego stosunkują i...
Zaraz, nie rozumiem. Dzięki kontrybucji, którą będziemy musieli...
Nie, bo my płacimy Unii Europejskiej, a co to ma do tego Ameryka?
To znaczy, my musimy zapłacić składkę unijną, prawda?
To nie można z drugim trudno powiązać.
Z Ameryką wtedy.
To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli jakiekolwiek korzyści polskiej gospodarki dla polskiej gospodarki mogłyby nastąpić skutkiem offsetu, czyli jakiegoś zaangażowania gospodarki amerykańskiej w naszą gospodarkę, to nagle w oparciu o to te pieniądze, że tak powiem, zostaną przekazane Unii. Czy ja to teraz już dobrze sformułowałem?
A tak, rozumiem. No wie pan, tu jest ta cała groźba zresztą, że z jednej strony dla Unii, a z drugiej od przyszłego roku, i trzeba to powiedzieć, czeka nas spłata znacznie większego oprocentowania zadłużeń. To dopiero będzie groźne. Za wszystko się płaci. Ci, którzy mówili, za jak to Kwaśniewski pięknie obiecywał, wybierzmy przyszłość, to trzeba było powiedzieć, wybierzmy przyszłość z komunistycznymi długami z przeszłości, tak bo jest. To się z nami ciągnie i odsetkami.
Natomiast trzeba za te samoloty też zacząć płacić.
Tak, ale poza tym, jeśli chodzi o składkę, tu pan ma rację, ta składka jest bardzo groźna, bo to jest 2,5 miliarda euro, a niektórzy przedtem nam wmawiali, tak jak premier Oleksy w linii specjalnej, bo on miał były linie specjalne, jedna niedawno, ale to myślę o tej w zeszłym roku, i on wtedy mówił, to z rok temu, ale nie musimy, na pewno nie będziemy płacić całej składki, wytargujemy, a niektórzy nam wmawiali, że tylko 10% z tej składki. I co się okazało? W tydzień po panu Oleksym, po tej wypowiedzi, przyjechała komisarz unijna Schreier i powiedziała: pełną składkę, panowie Polacy. I teraz co oni głoszą? Nowe kłamstwo. Że owszem, zapłacimy tą składkę, ale my otrzymamy od Unii dużo więcej, tylko żeby otrzymać, to trzeba przejść przez różne tam zasieki biurokratyczne, ogromne trudności. A jakie nasze urzędnicy mają możliwości, to właśnie czytam w jednej z gazet z 29 kwietnia. W sprawie 580 milionów euro, które przyznała Polsce Komisja Europejska na ochronę środowiska, do połowy 2002 roku wydaliśmy zaledwie 862 tysiące euro, czyli zaledwie 0,15%. Takie szokujące dane zawiera raport, który zostanie dziś ogłoszony przez NIK. To kompromitacja. I tu jest ta sprawa, że mamy tak fatalnych urzędników, właśnie dzięki tej politycznemu popieraniu też przez panów z SLD. Przedtem też były różne Unii Wolności, różnych takich speców, i rezultat jest, że przede wszystkim mamy ogromnie niekompetentnych urzędników, a gdy dodamy jeszcze korupcję, to jest ta ogromna groźba, że po wejściu do Unii to tym bardziej będą działać wbrew naszym interesom, ale korzystnie dla tych, którzy dadzą im większe gaże.
Bardzo dziękuję panu, pozdrawiam.
Ślicznie dziękuję, szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Borysław z Torunia.
Na wieki wieków.
Ja chciałbym pana profesora prosić o dwie rzeczy. To wyjaśnienie dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, porównanie długów które narobił Gierek, z długami, które narobił Buzek. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda ze stanowiskiem episkopatu w stosunku do naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Bo moje odczucie jest takie, że właściwie to rób ta, co chceta. Chodzi o to, że stanowisko powinno być jasne. Wstępujemy do Unii Europejskiej, głosujcie wszyscy za, bo tamto. Albo nie głosujcie za wstąpieniem do Unii Europejskiej, bo tamto. Tymczasem ja takiego stanowiska jednoznacznego nie widzę. Prosiłbym o odpowiedź.
Może dobrze. Może zacznę od tego drugiego, od tej drugiej sprawy. Dzisiaj, nie wiem, czy pan słuchał moich wcześniejszych wypowiedzi, ja między innymi cytowałem wypowiedź arcybiskupa Michalika, Józefa Michalika, wiceprzewodniczącego polskiego episkopatu, który występował przeciwko manipulowaniu stanowiskiem episkopatu, podkreślał właśnie to, co pan teraz zaakcentował, ale krytycznie się do tego odnosząc, że episkopat nie będzie namawiał ani na tak, ani na nie w sprawie Unii. Ja z drugiej strony osobiście uważam, że jest to słuszne stanowisko. Dlaczego? W tej akurat konkretnej sprawie. Bo przyjęcie stanowiska przez episkopat, mówię, mogę się mylić, ale przyjęcie stanowiska przez episkopat wymagałoby rozważenia bardzo wielu spraw gospodarczych, społecznych, wymagałoby naprawdę przed podjęciem dokumentu tygodniowej analizy, a czy episkopat ma się akurat tym zajmować? Czy to jest główne zadanie Kościoła w Polsce, żeby się zajmował danymi analizami ekonomicznymi? Ja wolałbym, żeby ludzie, i chciałbym, żeby ludzie z episkopatu, nasi hierarchowie, byli sami jak najbardziej przygotowani do, jak najwięcej wiedzieli o bilansie zysków i strat. Tak jak chciałbym, żeby wszyscy obywatele w Polsce, ale tym bardziej właśnie mówię ludzie z episkopatu. Ale myślę, że podjęcie takiej decyzji, tak lub nie, jest ogromnie odpowiedzialne. I
są rzeczy, księża biskupi też zachęcają do wielkiej odpowiedzialności naszej.
O, odpowiedzialność pójście do referendum.
Do rozeznania tych spraw.
Tak, ale wzywają do jednego, do pójścia do referendum i to, co ojciec mówi, do poznania spraw, do naszej odpowiedzialność nasza polega między innymi na tym, żebyśmy poznali te warunki, poznali, za czym będziemy głosowali.
Chociaż u nas w Polsce jest to bardzo trudne, bo mówi się o kampanii informacyjnej, a tak naprawdę to jest propaganda cały czas, tylko w jedną stronę.
Tak, i poza tym, no właśnie, gdyby była normalna, normalne przygotowanie takiej dyskusji, debaty, gdyby ona była autentyczna, to dawno też powinniśmy mieć potem jak się głosi, że decyzja o wejściu do Unii to będzie tak ważna jak chrzest Polski, jak nam się wmawia, równocześnie nie ma przystępnie napisanych książek, które by wyjaśniały na szerszą skalę. Po pierwsze, co dotąd zyskaliśmy i co straciliśmy w naszych kontaktach z Unią? Powinien być taki dokładny bilans. Drugie, co chcieliśmy uzyskać w negocjacji, a co uzyskaliśmy lub nie. Teraz, jakie mamy perspektywy po wejściu do Unii dla różnych dziedzin naszej gospodarki? Ja takich przystępnych książek nie widzę. Dwa miesiące temu byłem w Lublinie z odczytem i oglądałem w księgarni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej książki o Unii. Były trzy rzędy książek, tylko jedna właściwie o ekonomii, a przeważająca część napisanych prawniczym językiem o prawie, o przeróżnych strukturach Unii. To nie, tu powinno być cały szereg ważnych książek, ale informujących bardzo dokładnie o każdej sprawie w naszych negocjacjach z Unią. Teraz wcześniejsza sprawa, o którą pan zapytał, długi zagraniczne. Otóż najpierw były to niestety bardzo długie, bardzo duże długi zagraniczne z okresu Gierka. Te długi, była szansa, ja o tym piszę w zagrożeniach dla Polski i polskości, nawet uzyskać ich pełne umorzenie w 90 roku. Była część Kongresu Amerykańskiego za tym, że ze względu na rolę Polski na to pójść. Były niektóre podobne stanowiska w innych krajach Europy Zachodniej. Nie zadbano o to dostatecznie. Wypowiadał się na ten temat, pamiętam, między innymi Kisielewski, przeróżne postacie. I teraz obniżono nam, tylko umorzono nam część tych długów, duża część jednak pozostała, a odsetki są zabójcze, bo spłaciliśmy ogromnie wiele, a tu niestety zostało tyle odsetków. Natomiast pan pytał o Buzka. Niestety to nie tylko o Buzka, ale czasy rządów Buzka, ale ostatnie 8-10 lat rosło zarówno zadłużenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I tu są te niepokojące długi. I teraz dodajmy, co jest najbardziej kompromitujące, że to zadłużenie rosło wtedy, kiedyśmy sprzedali wiele naprawdę ważnych obiektów przemysłowych czy dochodowych, sprzedy takich jak chociażby byłem w Kwidzyniu 2 dni temu, najnowocześniejsze zakłady papiernicze w Kwidzyniu. Sprzedawaliśmy te zakłady, sprzedaliśmy większość banków i budżet dalej jest w stanie chorym. Tylko że ja bym nie zwalał tu winy tylko na rząd Buzka. On mówi, prywatyzacja Banku Śląskiego, jaki miała sens? A kto to robił? Przypomnę, rząd SLD-owski z udziałem wicepremiera Borowskiego, który po krytyce między innymi ze strony posła Pęka, po krytyce ówczesnego wiceministra Kawalca, to pan Borowski musiał się podać do dymisji. Czy to był najlepszy kandydat na ministra przekształceń własnościowych ze strony SLD? Ja pytam moich kolegów na uczelni z SLD, kolegów z SLD. Pan Wiesław Kaczmarek, który zanim został ministrem przekształceń własnościowych, był przez 3 lata prezesem warszawskiej filii działającej w Lublinie wielkiej firmy pana Dawida Bogatina, żydowskiego oszusta i mafiozo ze Stanów, który po kilku latach niezbożnej działalności w Polsce został oddany w kajdankach, otransportowany do samolotu amerykańskiego, bo był ścigany międzynarodowym listem gończym. To ja pytałem moich kolegów z SLD, to wy naprawdę nie mogliście wybrać na tak ważne stanowisko kogoś innego niż człowieka, który przez kilka lat pracował w firmie i to na tak ważnym stanowisku jak prezes warszawskiej filii u oszusta i mafiozo? Co nie oznacza, że mam usprawiedliwiać na przykład pana Wąsacza, ministra przekształceń własnościowych w rządzie Buzka, który sprzedał domy centrum poniżej wartości gruntów, na których stały. O to mi chodzi, że powinniśmy niezależnie od opcji działać przeciwko wszelkim tym,